Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W nocy z 12 na 13 czerwca 2025 roku Izrael zaatakował Iran. Zostały użyte samoloty bojowe, ale także drony i to drony wcześniej przetransportowane na terytorium Iranu. Premier Benjamin Netanyahu wygłosił orędzie, w którym mówił o egzystencjalnych zagrożeniach dla Izraela ze strony irańskiego programu nuklearnego. Swoje oświadczenia wydały między innymi Stany Zjednoczone. Tutaj Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji, wydał takie oświadczenie, mówiąc, że jest to jednostronna operacja Izraela, że Stany Zjednoczone nie mają z tym nic wspólnego. Niemniej jednak zagroził ewentualnym atakiem odwetowym Iranu na amerykański personel czy na amerykańskie bazy wojskowe. Wielu komentatorów mówi o potencjalnym dużym odwecie Iranu na Izrael. Pytanie, jak daleko pójdzie ta spirala wzajemnych uderzeń, tym bardziej, że premier Benjamin Netanyahu mówił, że jest to początek operacji wojskowej i jest oczywiście pytanie, czy Izrael będzie chciał doprowadzić do zmiany systemu politycznego w Iranie, jakie ma ku temu środki, tym bardziej, że wydaje się, iż Stany Zjednoczone próbowały przynajmniej przez pewien czas prowadzić jakąś formę załagodzenia całej tej sytuacji. Między innymi mam tutaj na myśli te negocjacje w Omanie, które omawiałem dla Państwa w podcaście geopolitycznym, ale widać, że Izrael nie czekał na finał negocjacji amerykańsko-irańskich. Co więcej, Netanyahu wielokrotnie dawał wyraz temu, że obawia się po prostu jakiejś próby zawarcia częściowego kompromisu. Uważał, że zły kompromis jest gorszy z punktu widzenia Izraela oczywiście niż brak jakiegokolwiek porozumienia. No i warto oczywiście przyjrzeć się temu w kontekście geopolitycznym, geostrategicznym, co to oznacza dla bezpieczeństwa świata już, bo ewentualna eskalacja tego konfliktu może mieć bardzo, ale to bardzo dalekosiężne skutki, o czym także w dzisiejszym odcinku. To mój komentarz na gorąco, taki bieżący, ale będę dla Państwa oczywiście analizował, komentował dalszy przebieg tego konfliktu. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do lajkowania, komentowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do głównego tematu. O godzinie 3 w nocy czasu polskiego, 13 czerwca 2025 roku, premier Izraela Benjamin Netanyahu wygłosił orędzie, w którym poinformował o przeprowadzanej właśnie operacji zbrojnej przeciwko Iranowi. Operacji, której nadano kryptonim Powstający Lew. Jak powiedział Netanyahu, Izrael został postawiony przed egzystencjalnym zagrożeniem. Chodzi o ten strach egzystencjalny wynikający z możliwości wejścia w posiadanie broni jądrowej przez Islamską Republikę Iranu. Wiemy zresztą, że media izraelskie i amerykańskie już od dłuższego czasu mówiły, że władze w Teheranie są w posiadaniu wzbogaconego uranu, który pozwoliłby im w dość krótkim czasie na stworzenie nawet 15 głowic jądrowych, co w połączeniu ze zdolnościami do przenoszenia takiej broni, na przykład mam tutaj na myśli irańskie pociski balistyczne, tak często zresztą wymieniane w mediach izraelskich i amerykańskich jako te przykłady, no to dawało cały ten obraz, i który miał tłumaczyć opinii publicznej, czy też przygotowywać opinię publiczną na taki scenariusz tak zwanego prewencyjnego uderzenia Izraela. Jak zresztą mogliśmy obserwować w licznych przekazach w mediach, było to uderzenie bardzo duże. Oszacuje się, że Izrael użył około 200 samolotów bojowych, wystrzelono ponad 300 pocisków, ale także zostały użyte drony, i to drony z terytorium Iranu, co może przypominać niedawną operację przeprowadzoną przez ukraińskie służby specjalne na terytorium Federacji Rosyjskiej. Przypomnę, że ta operacja Sieć, czy też operacja Pajęczyna, bo tutaj tłumaczenia są różne, ukraińska miała miejsce 1 1 czerwca bieżącego roku. No i też oczywiście warto przyjrzeć się już tym pierwszym skutkom tego uderzenia, a to przecież prawdopodobnie nie koniec, tym bardziej, że Benjamin Netanyahu zapowiedział, że jest to właśnie operacja długotrwała i konieczna, jak stwierdził, dla zapewnienia bezpieczeństwa Izraela. Po tych pierwszych doniesieniach już wiemy, że wśród ofiar na terytorium Iranu są wysocy rangą dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji. Wiemy także, że władze w Teheranie odpowiedziały zmasowanym uderzeniem dronów. Na razie ta pierwsza fala to jest ponad 100 dronów, natomiast no, należy spodziewać się także, zdaniem mediów izraelskich i amerykańskich, znacznie większej odpowiedzi Iranu. To, co obserwowaliśmy w wykonaniu sił powietrznych Izraela, bardzo przypomina ćwiczenia pod kryptonimem Rydwany Ognia, przeprowadzane przez Izrael w maju i czerwcu 2022 roku. Analizowałem dla Państwa te ćwiczenia na łamach podcastu geopolitycznego. Wtedy właśnie był taki symulowany, potężny, zmasowany atak z samolotów bojowych, który miał przełamać irańską obronę powietrzną. No i też trzeba jasno powiedzieć, że ta obrona powietrzna Iranu okazała się bardzo słaba. Ona jest już mocno osłabiona po tej wymianie ciosów z kwietnia 2024 roku. Przypomnę tylko, że 1 kwietnia ubiegłego roku Izrael zbombardował konsulat Iranu w Damaszku. W odpowiedzi doszło do tej wymiany ciosów, że tak to powiem. I wtedy zresztą Iran w nocy z 13 na 14 kwietnia przeprowadził ostrzał terytorium Izraela przy użyciu ponad 330 środków napadu powietrznego. Teraz, zdaniem wielu komentatorów, wielu ekspertów, ma dojść do znacznie poważniejszej odpowiedzi. No i ale na samym wstępie już warto przyjrzeć się temu, jakie szkody Izrael wyrządził Iranowi w tej pierwszej fali, w tej pierwszej fazie tego konfliktu. Jak poinformował rzecznik armii izraelskiej, generał Efi Defrin, w nalotach zostało zaatakowanych ponad 100 celów na terenie Iranu. Część z nich znajdowała się w okolicach ośrodka nuklearnego w Natanz, gdzie znajduje się, przynajmniej znajdował się, irański ośrodek wzbogacania Iranu. Według izraelskich źródeł w nalotach mieli zginąć m.in. szef sztabu irańskich sił zbrojnych, dowódca Korpusu Strażników Rewolucji czy szef irańskiego dowództwa do spraw reagowania kryzysowego. Tak jak już powiedziałem, w tej pierwszej fali odpowiedzi Iran wystrzelił około 100 dronów w kierunku Izraela, ale to nie jest ta główna odpowiedź. To jest raczej sprawdzenie systemów obrony Izraela, szukanie słabych punktów. Natomiast te eksplozje, które były słyszane w Iranie, były także słyszane w stolicy tego państwa, w Teheranie. No i można spodziewać się, moim zdaniem, tutaj pewnej eskalacji. Pytanie oczywiście o jej skalę, czy Iran odpowie uderzeniem na przykład na amerykańskie bazy w regionie, czy też jeżeli dojdzie do nakręcenia tej spirali wzajemnych uderzeń, czy dojdzie do zablokowania cieśniny Ormus. Jeżeli tak, no to wiadomo, że odczujemy ten konflikt wszyscy, jego skutki odczujemy wszyscy. Myślę, że już teraz, patrząc na doniesienia chociażby Bloomberga, widać te skoki cen ropy naftowej, na razie ponad 13%. To też niewątpliwie przełoży się na wzrost cen paliwa, co za tym idzie oczywiście także innych, także produktów, prawda, usług i tak dalej, i tak dalej. Część komentatorów była niezwykle zainteresowana, skąd pochodzi ten kryptonim Powstający Lew. Okazuje się, że najczęściej tłumaczy się to poprzez nawiązanie do biblijnego cytatu, konkretnie z 23 rozdziału Księgi Liczb, gdzie 24 werset brzmi, to jest cytat: oto lud powstanie jak wielki lew i podniesie się jak młody lew. Nie położy się, dopóki nie zje zdobyczy i nie będzie pił krwi zabitych. Koniec cytatu. To pokazuje, jak bardzo poważnie, jak śmiertelnie poważnie Izrael potraktował no, tę konfrontację z Iranem jeszcze z ubiegłego roku. Decyzja oczywiście o tym uderzeniu została podjęta już dawno. Izrael był bardzo zaniepokojony przebiegiem negocjacji w Omanie. To też pokazuje, jak bardzo mocno Izrael czuje się pewny, jak establishment Izraela czuje się pewny, nie musi się przejmować w ogóle ani prezydentem Trumpem, ani administracją prezydenta Stanów Zjednoczonych, ani amerykańskimi tutaj interesami na Bliskim Wschodzie. Podejmuje te decyzje samodzielnie, co zresztą już bardzo wiele lat temu bardzo mocno, dobitnie zapowiadali izraelscy wojskowi, że nie będą się w ogóle przejmować zdaniem Stanów Zjednoczonych i tamtejszych polityków. To też pokazuje, jak słabą pozycję ma Donald Trump w relacjach z Benjaminem Netanyahu, tym bardziej, że przecież rozmowy w Omanie się nie zakończyły, negocjacje amerykańsko-irańskie się nie zakończyły. To tylko pokazuje, że Izrael zaniepokojony, mający informacje wywiadowcze o tym, że może dojść do jakiejś próby jakiegoś kompromisu, no chciał po prostu przeciąć jakiekolwiek już tutaj próby czegokolwiek wynegocjowania. Sam Netanyahu mówił o tym, że taki zły kompromis jest gorszy niż brak kompromisu, a wiemy doskonale, że tę temperaturę na Bliskim Wschodzie bardzo mocno podniósł w 2018 roku sam Donald Trump, który wtedy jako 45. prezydent Stanów Zjednoczonych jednostronnie zerwał porozumienie nuklearne z Iranem. To był bardzo, taki powiedziałbym, bardzo istotne wejście na tę drabinę eskalacyjną. I to, co obserwujemy dzisiaj, no to jest pewnego rodzaju pokłosie. No oczywiście, mimo to trzeba tutaj zacytować Marco Rubio, sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, szefa amerykańskiej dyplomacji, który wydał oficjalne oświadczenie. I z tego oświadczenia możemy przeczytać. To jest cytat. Dzisiaj wieczorem Izrael podjął jednostronne działania przeciwko Iranowi. Nie jesteśmy zaangażowani w ataki na Iran, a naszym najwyższym priorytetem jest ochrona amerykańskich sił w regionie. Izrael poinformował nas, że uważa, że działania te były konieczne dla jego samoobrony. Prezydent Trump i administracja podjęli wszelkie niezbędne kroki, aby chronić nasze siły i aby pozostawać w bliskim kontakcie z naszymi regionalnymi partnerami. Chcę to jasno powiedzieć, Iran nie powinien atakować interesów ani personelu Stanów Zjednoczonych. Koniec cytatu. No, mamy tutaj z tego oświadczenia wynika jasno, że jest to samodzielna decyzja Izraela, że prezydent Trump stawia tutaj jasno granicę, że instalacje amerykańskie, bazy amerykańskie w regionie nie mogą być w żaden sposób zaatakowane przez Iran. To oznaczałoby oczywiście eskalację tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rubio odciął się od tej operacji Izraela, mówi o tym, że amerykańskie siły w regionie nie były w to zaangażowane. No, pytanie oczywiście, czy wywiad amerykański był powiadomiony? Moim zdaniem musiała nastąpić pewna strategiczna komunikacja między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. Natomiast też warto zauważyć, że w tym ataku Izraela na Iran została użyta broń rozlokowana wcześniej na terytorium Iranu. Mówi się tutaj o bezzałogowcach, mówi się o tym, że no, niejako powtórzono pewien zabieg, pewien manewr z tego, co widzieliśmy 1 czerwca na terytorium Federacji Rosyjskiej. Obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie ma wysoki potencjał eskalacyjny. Niestety, pytanie oczywiście, jak się zachowają wobec całego tego konfliktu inni kluczowi gracze międzynarodowi. Pytanie oczywiście, jak Iran odpowie. Wiemy doskonale, jak bardzo gospodarka chińska jest zależna od importu węglowodorów, między innymi z Zatoki Perskiej, więc tutaj ta sytuacja może mieć perturbacje globalne, wpłynąć na wszystkie rynki finansowe na całym świecie. Z punktu widzenia Chin jest to duże zagrożenie ich interesów gospodarczych. Z punktu widzenia rosyjskiego jest to pewne okno możliwości. Rosnące ceny ropy, rosnące ceny złota, platyny, no będą wpływać pozytywnie na pobudzenie rosyjskiej gospodarki, na odbicie się od pewnego dołka kryzysu w związku z sankcjami nakładanymi na to państwo. To także odciągnięcie strategicznej uwagi Stanów Zjednoczonych od Europy Wschodniej. To jest oczywiście skupienie się na Bliskim Wschodzie, ale także na Indo-Pacyfiku przez elity w Waszyngtonie. To jest niewątpliwie korzystne z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej. Z punktu widzenia państwa polskiego, Polska powinna zachowywać neutralność wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie. Polska w żaden sposób nie powinna się angażować po żadnej stronie, w mojej ocenie. To nie nasza wojna. Polska nie ma ani żadnego interesu, ani w ogóle żadnego potencjału, aby się angażować w tego typu konflikty. Były takie próby tworzenia właśnie pewnej atmosfery poparcia jednego z uczestników konfliktu bliskowschodniego. Mam na myśli tę nieszczęsną konferencję z lutego 2019 roku. To był moim zdaniem błąd. Polska, tak jak powiedziałem, powinna wspierać mediację na arenie międzynarodowej. Natomiast tutaj pojawia się oczywiście także problem pytania o prawo międzynarodowe dzisiaj w tym świecie zmieniających się układów sił i interesów w tym świecie wyłaniającego się nowego ładu międzynarodowego. Widzimy doskonale, że prawem międzynarodowym mocarstwa się w ogóle nie przejmują. I to bez względu na to, czy mówimy o mocarstwach militarnych mających niecałe 10 milionów obywateli, jak Izrael, czy takich państw jak Stany Zjednoczone, które no, wysuwają swoje żądania terytorialne wobec Grenlandii na przykład. Widać dzisiaj bardzo dużą dewaluację znaczenia w ogóle tego prawa międzynarodowego. Można też zadać pytanie, jak to się dzieje, że suwerennemu państwu, niepodległemu państwu, jakim jest Islamska Republika Iranu, odmawia się prowadzenia na przykład cywilnego programu nuklearnego. Widać zresztą, że w polityce międzynarodowej dominuje polityka faktów dokonanych. Państwa takie jak Indie, Pakistan czy Korea Północna na przykład weszły w posiadanie broni jądrowej bez pytania kogokolwiek o zgodę. Zresztą sam Izrael posiada również broń jądrową i ten program i te kulisy wejścia w posiadanie broni jądrowej przez Izrael są otoczone po dziś dzień tajemnicą. To tylko pokazuje, jak bardzo dużego znaczenia nabiera geopolityka współcześnie jako metoda analizy, bo ponieważ geopolityka z całym swoim, można powiedzieć, arsenałem takiego realistycznego spojrzenia, no, powróciła. Mamy absolutny renesans geopolityki, geostrategii, myślenia w kategoriach realistycznych. Prawo międzynarodowe, wartości nie są dzisiaj tym, co dominuje w relacjach między mocarstwami. Mamy ewidentnie cały szereg konfliktów o charakterze hegemonicznych, które są no, po prostu zapowiedzią tej zmiany hegemonicznej, wyłonienia się kompletnie nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Warto, aby Polska przeczekała tę burzę, ten sztorm geopolityczny, nie angażując się niepotrzebnie w cudze wojny. Warto o tym pamiętać, a sam konflikt na Bliskim Wschodzie oczywiście będę dla Państwa komentował, będę dla Państwa analizował w kolejnych odcinkach podcastu geopolitycznego. Dziękuję Państwu za uwagę.